podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl
i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
A tematem dzisiejszego odcinka będzie to, o czym Gary Vaynerchuk mówi przynajmniej od 4 lat, a mianowicie, że należy używać social media i że jeżeli ktoś tego nie robi, to przegrał życie. A konkretnie skupimy się na tym, Facebook, Twitter, LinkedIn, których mediów społecznościowych używać i którego portalu społecznościowego, który portal społecznościowy wybrać.
No tak, to zacząłeś od Garego i gdzieś kiedyś usłyszałem, czyli niedawno i w internecie, że słuchaj, teraz Gary Vaynerchuk znany jest z tego, że robi daily vloga, jest bardzo popularny na Instagramie, ma swoją agencję wielką, marketingową, ale nim on doszedł do miejsca, w którym jest teraz, no to na samym początku miał swoją, razem ze swoim ojcem prowadził sklep z winami, czy z alkoholami w ogóle.
Znaczy on pracował u swojego ojca.
Tak. Ale chciałem powiedzieć, że nim to wszystko mu wystrzeliło, tak jak wystrzeliło teraz, to wyobraź sobie, że on przez 3 lata, dzień w dzień, nagrywał swoje Wine Library TV na YouTubie, gdzie za każdym razem testował inne wino, zapraszał gości przez 3 lata, dzień w dzień.
Tak. No i to on zresztą o tym dosyć często opowiada, że właśnie ktokolwiek mu zarzuca, że on teraz nagle, co tutaj, mając 15-osobowy chyba team w tej chwili, który obsługuje jego samego, tak? Bo w VaynerMedia jest chyba 15 pracowników, którzy tworzą content tylko wokół samego Garego Vaynerchuka. On czasami nawet wrzuca takie całe zapisy z tych spotkań, które oni sobie roboczych takich robią co jakiś czas, tam raz na kwartał chyba, gdzie się tam zastanawiają właśnie, co jak robić i w których portalach społecznościowych jakiego typu właśnie komunikację tworzyć. Zresztą tam dosyć też fajnie przebija z tych filmów to, o czym myśmy kiedyś tam mówili w tym podcaście, czyli żeby przerabiać content, który się samemu robi na wiele różnych sposobów. No tak, to też jest taki temat, który się pojawia. W każdym razie, no to on właśnie bardzo często mówi o tym, że jeżeli ktoś mi zarzuca, że ja to tutaj nagle 15 osób zarobiło na mój sukces, gdyby, to zapraszam do obejrzenia właśnie 1000 odcinków Wine Library TV, które na początku prowadziłem, gdzie w ogóle nikt tego nie oglądał, bo to były w ogóle początki YouTube. I tam faktycznie on te pierwszych kilkaset odcinków przynajmniej, tam on chyba mówił, że przez pierwsze 180 odcinków to w ogóle jakieś 7 osób go oglądało.
No i wiesz, i to jest sytuacja, w której teraz wszyscy widzą Garego z takimi zasięgami, jakie ma, ogromne, przecież nie wiem, jakie dokładnie to są zasięgi.
Nie, on ma ogromne zasięgi, to prawda.
A niewiele osób pamięta, jaka to była praca na samym początku. I to chyba może posłużyć za dobry wstęp do naszych dyskusji o tym, z jakich social mediów korzystać i czy korzystać, czy prawnicy powinni korzystać z social mediów, czy raczej mogą sobie to odpuścić.
To może skróćmy od razu tutaj oczekiwanie, które zapewne uprawiają teraz wszyscy słuchacze tego podcastu i ja od razu ci odpowiem na to pytanie. Tak, należy używać social mediów.
Okej.
I natomiast które? To tutaj się myślę troszkę sobie podyskutujemy.
No chętnie.
Natomiast na pewno chcielibyśmy zacząć z Szymonem takim coacherskim stwierdzeniem, że jeżeli w ogóle chcesz istnieć w przyszłości w biznesie, to bez social mediów będzie ci na pewno kilka razy trudniej niż z nimi.
No tak, na pewno. Ale tu jeszcze to coacherskie stwierdzenie bym rozwinął o coś, nad czym się ostatnio pochylam, nim przejdziemy tam do meritum naszej rozmowy, czyli od takich korzyści i negatywnych stron obecności w social mediach. O ile korzyści są dość jasne i wiesz, i każdy może sobie wyobrazić, że social media to budowanie własnego zasięgu, własnego takiego małego plemienia, jak mówi Seth Godin, dotarcie do dowolnej osoby na świecie, teoretycznie posiadającej dostęp do internetu, czy możliwość wyrażania opinii i dyskusji, to jeszcze to są te korzyści, o których wie każdy. Natomiast coraz częściej się mówi o negatywnej stronie social mediów i to nie tylko w aspektach, wiesz, może tak jakby w kilku rzeczach. Ja chciałem o tym trochę powiedzieć. Social media mogą być uzależniające. I nawet wczoraj, przygotowując się do tego odcinka, znalazłem pojęcie, które się nazywa FOMO, czyli Fear of Missing Out. Wyobraź sobie, jest coś takiego, że jeżeli dosyć często korzystasz z Instagrama czy social media, to może pojawić się strach przed przegapieniem istotnej informacji, która pojawia się gdzieś w social media, gdzieś w twoich zasięgach, w twoich kanałach. I, no i coś, co spowoduje, że będziemy się źle czuli w związku z tym, że coś może nam umknąć i to powoduje, że nieustannie zerkamy na smartfona czy jakiekolwiek inne urządzenie.
Ja myślę, że w ogóle pojęcie fear of missing out to jest coś takiego, co istnieje nie tylko w kontekście social mediów, ale w ogóle w kontekście komunikacji elektronicznej, tak? I tego, że ja na przykład się spotkałem z tym, że dosyć często na fear of missing out chorują ludzie, którzy pracują w korporacjach, w takich środowiskach, w których te e-maile nie przestają kursować po godzinie tam 17 czy 18 i którzy też mają takie kompulsywne sprawdzanie tego maila, że może coś przyszło, że przed spaniem o 23, a może coś przyszło. Podczas gdy no, jakby się chwilę zastanowić, no to przecież nawet jeżeli coś przyszło, to i tak to pewnie poczeka do rana, tak? No bo o 23 to tak za dużo się nie da zrobić. Nie?
No raczej.
To ja się bardzo cieszę, że zacząłeś od tego, że social media to w ogóle mogą być uzależniające. Bo jest sporo już w tej chwili badań, które wskazują na to, że tak właśnie jest. I w ogóle ja mam taką swoją osobistą teorię, która brzmi, że jeżeli chcesz w życiu zostawić po sobie coś takiego
wartościowego,
co na lata zostanie, tak, wartościowego, to lepiej omijać szerokim łukiem social media, w sensie nie być kompletnie konsumentem tego. Można używać social mediów jako kanału dystrybucji, ale nie jako jak gdyby tego, do czego zazwyczaj ludziom się wydaje, że social media służą, czyli do komunikacji ze znajomymi albo do zdobywania wiedzy o świecie. No nie. To mi się wydaje, że to zupełnie nie tędy droga i że to zostało wymyślone tylko po to, żeby jakoś sobie ludzie mogli zracjonalizować to, że siedzą właśnie i scrollują Twittera, scrollują Instagram, podczas gdy to tak naprawdę zostało zaprojektowane przez bardzo mądre osoby, które świetnie się znają na tym, jak stworzyć aplikację, która będzie trudna do odstawienia.
Jak stworzyć nawyk, wiesz, który powoduje, że cały czas chcesz patrzeć w ekran. I tutaj jest
tak, nie, ale bo naprawdę musimy sobie wszyscy zdawać sprawę z tego, że te wszystkie firmy, które stoją za tymi portalami social media, czyli za Facebookiem Facebook, tak, za Twitterem Twittera, za LinkedInem w tej chwili Microsoft, to są wszystko firmy, które mają ogromne pieniądze i które pchają ogromne pieniądze w to, żebyśmy jak najwięcej czasu na tych platformach spędzali. Więc ta gra od samego początku jest bardzo nierówna, tak? W sensie taki Szymon Kwiatkowski siedzący sobie w Łodzi nie ma aż takich zasobów finansowych, organizacyjnych, dostępu do takich specjalistów, żeby konkurować z Microsoftem, który tak zmienia LinkedIna, żeby on był coraz trudniejszy do odstawienia, nie?
No wiesz, dlatego Szymon Kwiatkowski zauważył ten FOMO, ten Fear of Missing Out. Zauważył, że Instagram, Facebook zaczyna być no nieprzyjemnie, wiesz, pakować się w moją psychikę, znaczy psychikę w takim znaczeniu, że cały czas miałem z tyłu głowy odświeżanie feedu i sprawdzanie, co się dzieje na smartfonie. No i doszedłem do wniosku, raczej zrobiłem kilka rzeczy, jeśli chodzi o mój telefon i o dostęp do social mediów.
Skasowałeś Facebooka, powiedz, że to zrobiłeś.
Skasowałem Face'a, ale skasowałem Face'a z telefonu i mam go tylko na desktopie. No Face jest mi niezbędny do tego, żeby po prostu prowadzić konta klientów, więc niestety nie mogę go wykasować w 100%. I ustawiłem w telefonie brak powiadomień przede wszystkim ze wszystkich social mediów, oprócz chat, oprócz Messengera. I od godziny 17 czy 8, nie, 18 chyba telefon mi przechodzi w taki tryb
samolotowy.
Nie, po prostu brak powiadomień. Zupełny brak powiadomień oprócz telefonów i SMS-ów.
Bardzo dobrze.
I to jest jakby, no dobra, ale słuchajcie, no, Jerzy, przepraszam cię, słuchajcie. No to ty mówiłeś, że będziemy dyskutować o tym, które social media dla których prawników, a czy nie, które social media prawnik powinien wybrać.
Znaczy tak, no jeśli chodzi o prawników, to ja mam tutaj taką swoją teorię, że no bo w tytule tego odcinka jest Facebook, Twitter, LinkedIn, tak? Mówimy też troszkę o Instagramie. Natomiast no, jeżeli mielibyśmy naprawdę dać jakąś poradę dla prawników, to ja bym powiedział, olejcie wszystkie social media poza LinkedInem.
No, bez przesady olejcie wszystkie
tak
social media.
Po prostu, nie, serio, tak po prostu bym skrócił to do najprostszej decyzji. Ponieważ jest bardzo ciężko i ewentualnie ja bym jeszcze poradził, że może LinkedIn i zależnie od tego, jaką się ma specjalizację, to albo Instagram dodatkowo do tego LinkedIna, albo YouTube. Dodatkowo bądź równolegle. Natomiast na pewno bym olał kompletnie Facebooka i Twittera. Zresztą ja jestem bardzo bliski w ogóle temu, żeby wszystkim ludziom, którzy się mnie pytają o zdanie, doradzać olewanie Facebooka i Twittera, bo mam wrażenie, że szczególnie w polskich realiach to są tylko i wyłącznie portale marnujące czas, które bardzo, bardzo, bardzo mało dają możliwości rozwoju biznesu. W sensie, ja to za chwilę mogę rozwinąć, jeżeli chcesz. W sensie takim, że kiedyś dawno temu się ludziom wydawało w Polsce, że można mieć fanpage'a na Facebooku, że Twitter to może służyć do komunikacji. Ja myślę, że to już dawno są czasy, które minęły i które, w sensie wysiłek, który trzeba w to włożyć i ilości pieniędzy, które trzeba wepchnąć w te portale social media w Polsce są tak niewspółmiernie ogromne do korzyści, których praktycznie z tego nie ma, że po prostu lepiej jest sobie darować to i oszczędzić czas, który się w to pakuje i pójść gdzie indziej. Na przykład właśnie na LinkedIna, na YouTube, na Instagram i tak dalej.
No to masz rację, to się, tutaj się nie będziemy w 100% zgadzać, jak zazwyczaj jest w naszym podcaście, no ale to może dobrze. No,
bardzo dobrze, o to chodzi.
Ale na pewno zgodzimy się co do tego, że jeżeli prawnik startuje, czy wybiera sobie social media, w których chce tworzyć swoje profile, to na pewno nie ma sensu być w każdym serwisie, bo po prostu to jest nierealne. Tych serwisów jest zbyt dużo i moglibyśmy chyba tylko i wyłącznie odświeżać i tworzyć nowe konta. No i nie w każdym serwisie są ci odbiorcy, na których nam zależy. Więc co do tego się pewnie zgodzimy.
Zgadzamy się na razie.
Ale no i jest dalej. Ty powiedziałeś, że na pewno LinkedIn, jeżeli miałbyś komuś doradzić, to olejcie wszystko, zostaniecie przy LinkedInie.
Tak.
No ja bym się z tym nie zgodził, a może inaczej. Zgodziłbym się przy jednym założeniu, że mówimy o prawniku, który przede wszystkim obsługuje firmy i oczekuje, że dotrze do menadżerów, to wtedy LinkedIn. No ale jeżeli ktoś nie obsługuje biznesu, nie obsługuje menadżerów, a obsługuje konsumentów i na przykład sprawy odszkodowawcze, no to LinkedIn jest mu prawie, że po nic. No.
No trochę masz rację, natomiast w takim razie w ogóle, znaczy inaczej, ja bym w takim razie tak czy siak doradził pozostanie przy tym LinkedInie, po to, żeby budować swoją markę od strony takiego albo personal brandingu, albo employer brandingu, zależnie od tego, jakiej skali jest to działalność prawnicza. Bo może i faktycznie dotrzeć do konsumenta przez LinkedIna będzie ciężej, aczkolwiek ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że wszyscy menedżerowie, specjaliści, CEOs, VPs, którzy są na LinkedInie, to są też ludzie. I oni też mają problemy z prawa cywilnego, tak? To nie jest tak, że oni się wchodząc na LinkedIna pozbawiają swojego człowieczeństwa i tej części życia, która nie dotyczy ich spraw zawodowych, więc to też bym był bardzo ostrożny z tym, żeby tak hardkorowo mówić, że o LinkedIn to na pewno nie pozwoli dotrzeć do konsumenta.
A, nie,
no, pozwoli, tylko trochę inną drogą, nie? Tak. Trzeba było to robić. Natomiast ja bym z kolei dalej obstawał przy tym, że Facebook wcale w tym nie pomoże i Twitter też nie, tak? W sensie takim, że tak jak powiedziałem, że ilości budżetu, które trzeba byłoby władować w tego Facebooka, znaczy w obecność na Facebooku i dotarcie do jakichś faktycznie ludzi po drugiej stronie jest taka, że nie wiem, czy nie lepiej byłoby po prostu powiesić plakaty na mieście na przykład.
O, nie, słuchaj. Znaczy na pewno jest tak, ja sobie znalazłem jeszcze statystyki, że jeśli chodzi o menadżerów, no to podobno 97% menadżerów używa serwisu LinkedIn, jak podane jest w serwisie interaktywnie.com. To ciekawe dane, więc na pewno jeżeli prawnik chciałby budować swoją markę, swój wizerunek wśród biznesu, no to LinkedIn jest pierwszym krokiem, pierwszym kierunkiem, pierwszym serwisem, do którego powinien się skierować.
Tak.
Natomiast do Facebooka, to ja jeszcze powiem ci o kilku rzeczach. Zobacz, że z jednej strony Facebook, zresztą jak każdy cały internet, tworzy tylko mały 1% użytkowników, a 99% po prostu odświeża feed i niczego od siebie nie wnosi do takich serwisów, co przekłada się na jakość ruchu i na jakość tych potencjalnych leadów, no to spójrz proszę, że Facebook jest cały czas największym serwisem w Polsce. Ja sobie ściągnąłem dane z polskiego badania internetu i we wrześniu Facebook miał 21 milionów użytkowników.
Dobrze, świetnie, Szymon. Ja się bardzo cieszę. Natomiast zresztą mi się wydaje, że ja ci to kiedyś mówiłem, już nie pamiętam, czy w kontekście jakiejś wspólnej kawy, czy to było w jakimś odcinku innym poza prawem, ale ja bym zupełnie w tej chwili, patrząc na to, jak działa Facebook, nie skupiał się na tym, ilu użytkowników ma założone konto na Facebooku, bo to mogą być bardzo fajne liczby. To jest trochę tak jak z tym chwaleniem się ilością subskrybentów
na kanałach YouTube. Ale to są aktywni użytkownicy, tak? To nie są ci, którzy mają konto.
Okej. Okay. To, no, świetnie. Nie, oni nawet się tam logują raz na dzień i w związku z tym zyskują ten status aktywnego użytkownika. Chodzi o to, że to wcale nie gwarantuje komuś, kto tworzy tam treści, że do tych ludzi dotrze. I teraz w związku z tym, że są zasięgi popcinane już w tej chwili do jakichś takich absurdalnych poziomów typu, że jeżeli masz zbudowaną na Facebooku społeczność, to 1,2% ludzi, którzy u ciebie w tej społeczności są, widzą twoje wiadomości, bo takie mniej więcej w tej chwili na przykład z moich obserwacji wychodzą poziomy, to tak naprawdę powinniśmy traktować Facebooka tylko i wyłącznie dziś, dopóki Mark Zuckerberg nie zmieni zdania i nie wprowadzi jakichś tam zmian w algorytmie i w ogóle w pozycjonowaniu sobie tego portalu. Powinniśmy Facebooka traktować jako bardzo tanią, bardzo wygodną w obsłudze agencję reklamową, czyli jak gdyby możliwość wykupienia po prostu reklam i możliwości dotarcia do bardzo precyzyjnych użytkowników po drugiej stronie. Ale ja bym już nie mówił dziś o Facebooku jako o portalu społecznościowym, bo moim zdaniem już tam tego społecznościowego komponentu nie ma. To jest agencja reklamowa. Jeżeli ja mam produkt w stylu, jestem, nie wiem, prawnikiem od rozwodów, to ja, mając jakiś budżet, mogę za pomocą tego budżetu, wydając go na Facebooku, dotrzeć dokładnie do ludzi, którzy ostatnio się rozwiedli, albo którzy są w ogóle w związkach małżeńskich, które, nie wiem, mogę sobie zrobić bardzo szybko kampanię pod tytułem: jeżeli w Polsce statystycznie małżeństwo rozpada się po 9 latach, no to w takim razie wyszukam sobie na Facebooku ludzi, którzy są w związku małżeńskim od 9 lat lub dłużej i zaoferuję im swoje usługi. To już mam dużą szansę na to, że może trafię na podatnych klientów, na moją ofertę, co nie? I w ten sposób można traktować Facebooka jako właśnie taką dobrze, precyzyjnie działającą agencję reklamową, w sensie nie firmy, która cię obsługuje, tylko możliwość dotarcia do konkretnych ludzi, stargetowania swojego przekazu reklamowego, ale za pieniądze.
No zdecydowanie, tutaj się z tobą zgodzę, bo Facebook cały czas jest najtańszą platformą, w której można wykupić reklamy. Jest tańszy niż AdWords, przynajmniej tak to wynika z jakichś moich obserwacji.
No, a przede wszystkim jest skuteczniejszy, bo to, że on jest tańszy, to tam niewiele zmienia. To ja powrócę do tego, co też od paru nastu przynajmniej miesięcy mówi regularnie Gary Vaynerchuk, od którego zaczęliśmy ten odcinek. On mówi coś takiego. On mówi, że w tej chwili cena reklam na Facebooku, na Instagramie i jeszcze gdzieś tam, chyba na LinkedInie też, wydaje mi się, że on tak mówił, ale w szczególności kładzie nacisk na Instagram i na Facebooka, jest bardzo niska, tak? On o tym mówi, że to jest underpriced attention, czyli że pieniądze, które trzeba dzisiaj wydać za dotarcie do jednej osoby na Facebooku, są o wiele mniejsze niż faktycznie jest warte to dotarcie, tak? Warte w sensie biznesu, który potencjalnie to może dla ciebie zrobić, ilości produktów, które od ciebie mogą przez tych ludzi zostać kupione, tak? No więc tak.
No więc ty jesteś na nie, jeśli chodzi o Facebooka.
Znaczy, nie, no ja mam swoje jakieś osobiste doświadczenia też z rozwijania społeczności na Facebooku, tak, bo ja prowadzę swojego bloga od paru lat, od 2 lat regularnie vloguję, nawet miejscami to były codzienne vlogi. I ja zbudowałem przez ostatnie 4 lata na Facebooku społeczność, jest fanpage związany ze mną, tak, na którym jest 6000 mniej więcej ludzi, którzy kliknęli lajka. Mhm. I ja tych ludzi zgromadziłem w różny sposób na przestrzeni tych 4 lat. To były z jednej strony osoby, które organicznie do mnie dotarły, z drugiej strony tam były czasami puszczane kampanie różnorakie, były posty, które były boostowane. Już nie będę się chwalił, ile pieniędzy tam poszło w rozwój tego fanpage'u, bo też
ulela.
Kilka tysięcy złotych w to poszło, tak? Na przestrzeni tych kilku lat. Natomiast efekt jest taki, że cokolwiek ja tam dzisiaj postuję, to dociera naprawdę do procenta, może do 2% ludzi, którzy w ogóle mają tam klikniętego lajka. I naprawdę jak sobie patrzę na interakcje, bo tam sobie można później przeglądać statystyki, jak to działa, kto obejrzał post, kto kliknął w link, jeżeli w tym poście był link i tak dalej, to jest dramat.
To jest bardzo, to są rzeczywiście
To jest ogromny dramat. To są naprawdę, o ile się jakaś straszna rewolucja nie wydarzy, to ja bardzo poważnie się zastanawiam, czy po prostu nie skasować tego fanpage'a, bo się zastanawiam, czy on nie robi mi więcej krzywdy wizerunkowo niż korzyści. A z drugiej strony, widząc, co się dzieje na Facebooku, ja podejmowałem też próby na przykład przekonwertowania tej społeczności w grupę. Czyli po prostu skojarzyłem grupę z tym fanpage'em 6000 i zachęcałem ludzi do dołączenia do tej grupy i tak dalej. To było jedno z najtrudniejszych marketingowo zadań, z jakimi ja się w życiu musiałem zmierzyć. W sensie nie dało się tego zrobić, nie dało się tych ludzi przekonwertować na członków grupy. Tak oczywiście bez niczego, bez żadnego właśnie pchania w to budżetu reklamowego, bez żadnego w jakiś inny sposób wydawania dalej i topienia dalej pieniędzy w tej społeczności, tak?
Okay.
I tak samo nie dało się tych ludzi kompletnie przekonwertować na to, żeby oni przeszli jako subskrybenci na mój kanał YouTube, co ja chciałem też zrobić, bo ja odnoszę wrażenie tak osobiście, że budowanie społeczności dzisiaj na YouTubie jest fajniejsze i jest łatwiejsze niż na Facebooku. Mimo, że Facebook bardzo próbuje...
Z tym przejściem, konwertowaniem Face'a na YouTube'a, to ja się wcale nie dziwię, że to było prawie, że nierealne.
No wiadomo, bo to nie o to chodzi, żeby to się udało, prawda?
Właśnie. I nie o to chodzi Facebookowi, żeby użytkownicy dali nogę z jego serwisu na jakiegoś YouTube'a, który nie jest jego.
Ja rozumiem, ja widzę cały interes biznesu, który za tym stoi, Facebooka. No i jak gdyby ja wiem, że to o to chodzi Markowi Zuckerbergowi, Sheryl Sandberg i tam całej reszcie managementu Facebooka, żeby to tak działało, żebyśmy my widzieli Facebooka jako potencjalnie miejsce, gdzie się wydaje pieniądze za dotarcie do ludzi, tak? No i tyle, tak? No zresztą to nie jest przypadek, że oni mają kilka różnych platform social media w swoim portfelu, czy jako właściciele, tak? No bo każda z tych platform, czyli oni mają Facebooka, oni mają WhatsAppa, oni mają Instagram, każda z tych platform de facto spełnia zupełnie inną rolę i właśnie Facebook według mnie jest taką agencją reklamową, gdzie trzeba płacić za dotarcie do ludzi. WhatsApp jest takim faktycznie społecznym w tej chwili komunikatorem, który ci pozwala dotrzeć do kogoś, porozmawiać z nimi i właśnie nawiązać kontakt. Czym kiedyś Facebook był parę ładnych lat temu, nie wiem, 6-7 lat temu był, czymś takim był Facebook, a Instagram jest bardzo precyzyjnie stargetowany do tej takiej wizualnej komunikacji, do tych ludzi, którzy chcą prowadzić live'y, krótkie formy wideo w postaci stories, czyli w sumie ci wszyscy ludzie, którzy zostali w pewien sposób zabrani Snapchatowi, tak, młodzi, plus cała ta społeczność kreatywna, fotografowie, ludzie, którzy coś sprzedają, jakieś produkty typu, nie wiem, ubrania na przykład, tak? Więc to jest wszystko bardzo ładnie ze strony Facebooka ogarnięte biznesowo. Każdy z tych portali spełnia swoją rolę, ale wróćmy do tematu, bo już pojechaliśmy tutaj, odnoszę wrażenie, bardzo, bardzo mocno obok tematu. Co z tego prawnicy, czyli powiedzmy ludzie słuchający naszego podcastu, powinni wyciągnąć, Szymon?
Może to ja nie będę dalej szedł w tą polemikę z tobą, bo cały czas jestem zdania, że biorąc pod uwagę liczbę użytkowników, jaką mamy na tym serwisie, czas, jaki każdy użytkownik spędza w tym serwisie, czyli to jest około, we wrześniu to było około 30 minut, każdy średnio miesięcznie siedział na fejsie, to cały czas nie mamy lepszego serwisu, no z pierwszej, na pewno reklamowego i tańszego serwisu w Polsce. I mimo wszystko pozostają narzędzia takie jak, no u ciebie grupy nie działały, no ale patrzę na inne grupy, które śmigają i wiem, że no w innych miejscach grupy, czyli przekształcenie Lubiczów z fanpage'a na grupę całkiem fajnie sobie działa.
No tak, tylko że to ja bym chciał naszym słuchaczom zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to może się w pewnych scenariuszach oczywiście udać, do momentu, w którym Mark Zuckerberg nie podejmie jakiejś tam decyzji, która sprawi, że nagle wszystkie wasze wysiłki wyparują z dnia na dzień, tak? I to jest to, o czym ja kiedyś mówiłem, że w ogóle jakiekolwiek stawianie większego nacisku na komunikację, czy na w ogóle robienie biznesu w oparciu o Facebooka, to jest trochę tak, jakby prowadzić McDonald'sa na wulkanie, tak? Że to może dzisiaj dobrze działać, może być świetny obrót, ludzie kupują te hamburgery, ale jutro ten wulkan może wybuchnąć i tego biznesu nie będzie. I zwracam na to uwagę, tak?
Że też nieraz w tym podcaście mówiliśmy, że rozwiązaniem na taką sytuację są media własne, czyli własne serwisy, własne blogi, własne serwisy tematyczne.
Znaczy, ja uważam, że właśnie no, nie należy zapominać, social media są super, nie należy zapominać jednak o tym, że kontakt z klientem i potencjalnym klientem musimy mieć w jakiś sposób pod swoją kontrolą, nie pod kontrolą kogoś zewnętrznego typu prezesa Facebooka, czy prezesa Twittera, czy prezesa LinkedIna, bo oni mogą mieć zupełnie niezbieżne z nami cele biznesowe i to się kiedyś może nie udać.
Zupełnie.
Tak?
No słuchaj, to póki co doszliśmy do takiej konkluzji chyba, wnoszę, że jeśli prowadzisz kancelarię specjalizującą się, oferującą usługi dla biznesu, no to LinkedIn jest pierwszym serwisem, do którego powinieneś udać się i tworzyć tam swój profil. Jeśli zależy ci na tanich reklamach i chcesz mieć szerokie dotarcie tanich, na przykład w porównaniu do AdWordsów, chcesz mieć szerokie dotarcie do użytkowników, no to na pewno Facebook. Przy czym są scenariusze, które pozwolą ci budować dobre konta i dobre zasięgi na Facebooku. LinkedIn na pewno jest pierwszym serwisem, do którego trzeba się udać, jeśli ma się ofertę dedykowaną do biznesu, bo tam są przede wszystkim są menadżerowie. A w drugiej sytuacji, jeżeli zależy kancelarii na dobrych zasięgach reklamowych i ma opracowane scenariusze, które pozwolą dotrzeć do dużych, zbudować duże zasięgi, no to Facebook na pewno jest też dobrym kierunkiem. Ja tu cały czas się opieram, wiesz, na danych statystycznych w stylu największy serwis w Polsce i w porównaniu do innych miejsc, w których można się reklamować bardzo długi czas obecności użytkowników, czy aktywności użytkowników na tym serwisie. No ale wiemy też, że społecznościówki w Polsce to nie tylko LinkedIn i Facebook, no ale mamy przynajmniej jeszcze trzy, które sobie wpisaliśmy i o których chcielibyśmy powiedzieć, no to sam Instagram, YouTube i Twitter. Ja bym chciał się ciebie zapytać bardziej o YouTube'a, no bo był czas, kiedy ty prowadziłeś sobie, prowadzisz dalej vloga, ale był czas, kiedy to był taki dzienny vlog, taki typowy daily vlog.
Tak, tak.
I robiłeś to robisz to przez ile już, 2 lata, 3?
Dwa lata.
No to, to wcale nie jest mały serwis. Tam jest 19 milionów użytkowników, znowuż jeśli chodzi o badania, polskie badania internetu we wrześniu. Więc to też jest potężne narzędzie. No ale powiedz mi, jak tam się buduje społeczność i jak to z twojego punktu widzenia wygląda? Przede wszystkim, czy wiesz, czy kancelaria miałaby tam, biorąc pod uwagę czas, jaki poświęci na opracowanie wideo, koszty, jakie z tym są związane i na drugiej nodze, wiesz, postawię sobie na przykład Facebooka. Czy wobec tego YouTube? Czy YouTube w ogóle ma sens w takiej sytuacji?
Znaczy ja myślę, że na pewno YouTube ma większy sens niż Facebook, ze względu na to, że ja buduję akurat swój kanał od 2 lat, natomiast ja to robię w sposób taki trochę inny niż wszyscy na całym świecie, bo ja się staram w ogóle w życiu robić wszystko inaczej, więc ja zacząłem robić vloga, nie mając żadnej społeczności wokół siebie, nie będąc popularnym ekspertem z jakiejś tam dziedziny i nie kręcąc poradników, tak? A to są zazwyczaj takie drogi, które sprawiają, że się dosyć szybko osiąga sukces na YouTubie. Znaczy sukces. Sukces to jest też bardzo względne pojęcie, natomiast powiedzmy, ta ilość użytkowników przyrasta.
Okay.
Ja po dwóch latach funkcjonowania na YouTubie i w międzyczasie musiałem zmienić kanał, bo jeszcze były takie czasy rok temu, gdzie YouTube nie pozwala na przykład na zmianę nazwy kanału, a ja sobie tam wymyśliłem, że zmienię nazwę, więc w związku z tym, żeby mieć kanał pod inną nazwą, to musiałem założyć inny kanał i dalej kręcić vlogi na innym kanale, budując tam od zera społeczność. Okay. Ale powiedzmy, no, przez te 2 lata udało mi się mniej więcej wokół siebie zgromadzić jakieś 400 osób. To jest bardzo niewiele.
Tak.
Ale ja myślę, że jak gdyby winę ponoszę za to ja, ze względu na to, że ja po prostu tam robię vlogi.
Okay.
Czyli to nie jest tak, że ja tam siadam i mam przygotowany temat odcinka i ja się zastanawiam nad tym, w jaki sposób dobrać tytuł tego odcinka, żeby się dobrze wyszukiwał na YouTubie. I ja nie podchodzę do tego na zasadzie, to jest kluczowy kanał budowania mojego biznesu, tylko ja podchodzę do tego, że lubię oglądać vlogi, sam chciałem kręcić vlogi, więc zacząłem robić vloga po to, żeby po prostu być vlogerem, tak? Okay. Więc mój przykład tutaj jest nie do końca dobry. Jeżeli kancelaria albo prawnik chciałby jako ekspert się przedstawić na YouTubie, to jest to świetne medium i świetny kanał. Po pierwsze dlatego, że właśnie jest tam bardzo dużo ludzi, tak? Niewiele mniej niż na Facebooku. Po drugie, jeśli chodzi o możliwości dotarcia do treści, to w ogóle YouTube zjada Facebooka na śniadanie, tak? W sensie takim, że jeżeli ma się faktycznie dobrze pomyślany ten content, czyli jak ja bym był prawnikiem, nie wiem, właśnie specjalizującym się w prawie, nie wiem, spółek powiedzmy, dosyć prosto byłbym w stanie nakręcić jakąś tam serię wideo, na przykład jaką formę działalności gospodarczej wybrać do jakiego typu biznesu, tak? Albo w jaki sposób się różni opodatkowanie różnych typów spółek w Polsce. To są takie bardzo nośne tematy, które zapewne ludzie często wyszukują, a YouTube jest drugą największą wyszukiwarką zaraz po Google na świecie, tak? W związku z tym, mając takie bardzo eksperckie filmy, można bardzo szybko na YouTubie dotrzeć do potencjalnie zainteresowanych tą tematyką ludzi. No i teraz oczywiście dalej trzeba się zastanowić, co dalej z tym zrobić, bo później kwestia konwersji jest i kwestia tego, że część z tych ludzi będzie zainteresowana tylko i wyłącznie darmową poradą, którą mogą znaleźć na YouTubie, a niekoniecznie zapłaceniem za jakąś głębszą interakcję z nami i tak dalej. Natomiast to już są jakieś inne tematy. Ja uważam, że budowanie społeczności na YouTubie dziś jest o wiele lepszym pomysłem, zarówno od strony swojej marki osobistej, jak i od strony budowania swojego biznesu i rozwijania swojej firmy, niż inwestowanie w Facebooka, w którego niestety trzeba pchać kasę i koniec, albo istnienie na Twitterze, które też jest obarczone innymi problemami, o których pewnie za chwilę powiemy. Także to ja bym radził prawnikom zwrócić uwagę na zupełnie coś innego w kontekście YouTube'a. Ja odnoszę wrażenie, że wciąż jeszcze w Polsce szczególnie bardzo dużo prawników, to już w ogóle, ale nawet firm, boi się podejść do YouTube'a, bo im się wydaje, że żeby w ogóle coś opublikować na YouTubie, to musi być super świetne pod kątem technicznym, to trzeba bardzo dużo kasy zainwestować w produkcję, to trzeba mieć super ogarnięte w tematy produkcji wideo, audio i mieć wynajętego montażystę i mieć bardzo drogie kamery, którymi się to nakręci, a to wszystko jest nieprawda. Wystarczy tak naprawdę zrobić po prostu coś innego, czyli zastanowić się, co chcemy powiedzieć na tym YouTubie, postawić telefon, czy bardzo tanią kamerę, którą sobie można kupić na Allegro, nie wiem, czy GoPro, z którym się jeździ na wakacje i nagrać się, najlepiej nie edytując tego za bardzo.
Aha,
i to opublikować, tak? I pamiętać, że tak czy siak na tym YouTubie przez pierwszych kilkadziesiąt odcinków tego, co będziemy publikowali, prawdopodobnie będziemy się tego wszystkiego uczyli i to zupełnie nie o to chodzi, żeby się pokazać, że o, już tutaj świetnie potrafimy produkować wideo, tylko o to chodzi, żeby pokazać się jako specjalista, pokazać się jako człowiek i powiedzieć, co się ma do powiedzenia, tak? Czy odpowiedzieć na jakieś właśnie pytanie, czy rozwiązać jakiś problem, czy opowiedzieć o swoim pomyśle na jakiś tam, na coś, co na świecie istnieje. No zasadniczo nie bać się tego, że na początku to będzie słabe.
Okay.
To jest większy problem niż jak gdyby to, czy się łatwo, czy trudno buduje społeczność na YouTubie. I mój przykład w tym wypadku, mówię, jeśli chodzi o zasięgi, to nie powinien być jakiś bardzo reprezentatywny, bo gdybym ja się zdecydował od początku na to, żeby odpowiadać na jakieś konkretne zapytania,
aha,
i bym miał scenariusze tych odcinków, to zapewne większą bym miał o wiele społeczność wokół siebie niż mam teraz. Ale ja zupełnie nie z tego poziomu startowałem. Ja startowałem z poziomu, zobaczyłem Casey'ego Neistata, bardzo mi się spodobały jego vlogi, będę robił tak jak on. Po prostu, tak.
Okej. No tylko, wiesz, ja tu sobie myślę teraz tak, jestem kancelarią, dosyć praktycznie do tego chciałem podejść. To znaczy, jestem kancelarią i chcę tego, mierzę sobie czas i finanse, jakie muszę poświęcić na to, żeby wejść w YouTube'a. Ewentualnie, jeśli nie YouTube'a, to przepraszam, to zapewne inne, to może Facebook. I no, YouTube jest tylko takim miejscem, w którym mogę produkować wideo.
Tak.
Znaczy nie mogę, nie mam żadnej innej formy komunikacji, znaczy mogę gdzieś napisać komuś jakiś komentarz.
No bardzo, ale już YouTube bardzo powolutku zaczyna włączać tak zwaną zakładkę społecznościową też. Na razie ona jest dostępna dla twórców, którzy tam mają chyba powyżej 4000 subskrybentów, czy jakoś tak, ale to z biegiem czasu podejrzewam, że będzie coś, co zostanie włączone dla wszystkich na YouTubie. I o ile faktycznie może YouTube nie jest idealnym miejscem do dzielenia się artykułami, które się publikują gdzieś w internecie w formie tekstowej, o tyle chciałbym zwrócić uwagę na to, że można równie dobrze artykuł, który sobie opublikowaliśmy w formie tekstowej, opowiedzieć na YouTubie. I to nie powinno stanowić jakiegoś wielkiego problemu, czyli jeżeli już kancelaria by się decydowała na to, żeby używać YouTube'a do komunikacji, a ja uważam, że prawnicy i kancelarie powinni używać YouTube'a, bo w tej relacji z klientem, która jest między prawnikiem a klientem prawnika, bardzo, bardzo ważne jest zaufanie.
No tak,
w ogóle zaufanie w biznesie jest bardzo ważne, ale tutaj w tej relacji szczególnie ono jest ważne. A YouTube bardzo pozwala łatwo budować zaufanie, jeżeli tylko pamiętamy o tym, o czym powiedziałem, czyli żeby się nie skupiać na tym, żeby to było idealne, żeby się nie skupiać na tym, żeby przesadnie wyglądać profesjonalnie, tylko bardziej, żeby się skupić na tym, żeby pokazać siebie jako człowieka, jako firmę złożoną z ludzi, którzy mają jakąś wiedzę ekspercką i którzy potrafią o tym, co umieją, opowiadać. Jeżeli tak się potraktuje YouTube'a, to jest bardzo krótka i bardzo moim zdaniem skuteczna strategia do tego, żeby po pierwsze zbudować wokół siebie zaufanie, po drugie, żeby siebie pokazać jako eksperta czy ekspertów, no i po trzecie, żeby jednak jakąś tą społeczność finalnie zbudować, bo tam ludzie zaczną na przykład zadawać pytania w komentarzach i wtedy trzeba być obecnym na tym YouTubie, żeby na te pytania odpowiadać, tak? Czyli pewien typ interakcji, który na Facebooku też znamy, bo się dyskutuje w komentarzach i tak dalej, na YouTubie też jest możliwy. Natomiast to, co jest lepsze na YouTubie niż na pewno jest na Facebooku, to jest to, że jak się ten content już tam na tym YouTubie umieści, to on jest łatwo wyszukiwalny. Content, który jest umieszczony na Facebooku, on jak przeleci w feedzie, to jest stracony. Ktokolwiek szukał czegokolwiek na Facebooku, na pewno się ze mną zgodzi.
No to jest też tak, że Facebook rozwija tę wyszukiwarkę i
No, ale oni strasznie słabo do tego podchodzą i ja uważam, że, to, że oni już przegrali w sensie takim, że tak samo jak przegrali, jeśli chodzi o wideo i teraz od paru, przynajmniej od 2 lat tam są duże próby przez Facebooka prowadzone, żeby jakoś to nadgodzić, ale jest im bardzo ciężko, to tak samo myślę, że w tej jak gdyby bitwie o uwagę, o wyszukiwanie informacji, to oni już przegrali, tak?
No wiesz, ja myślę, że Facebook idzie bardziej w kierunku tak zwanych live'ów i chyba trochę w kierunku też Instagrama, czyli tych krótkich form kilkunastosekundowych, które są dostępne tylko przez 24 godziny.
Ja się mogę właśnie podzielić swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o umieszczanie natywnego wideo na przykład na Facebooku w konfrontacji z natywnym wideo na YouTubie. I to, co mnie interesuje, i tutaj zwrócę tylko uwagę ponownie na to, że mój content nie jest w żaden sposób specjalistyczny, tak? To jest po prostu to są vlogi, w których pokazuję, co robię w ciągu dnia i czasami opowiadam o jakichś tam kwestiach dotyczących komunikacji, zarządzania, ale czasami nie. No, a czasami pokazuję, że pojechałem z zespołami swoimi na koncert, nie? Więc wideo, które ja umieszczę na YouTubie, do końca odcinka jest oglądane przez 80% ludzi, którzy włączą to wideo.
Okay.
Podczas gdy jest oglądane do tego poziomu tam 80%, tylko przez poniżej 1% ludzi, którzy na Facebooku natywnie zobaczyli to wideo.
No tak, tak to wygląda.
Czyli jak gdyby to, co się... Ten czas oglądania, który ja mam na YouTubie, średni, to jest mniej więcej około między 5 a 7 minut, zależnie od tego, jak długie odcinki w danym miesiącu na przykład publikuję. Na Facebooku to jest między 15 a 40 sekund.
No tak jest.
Tak to wygląda.
No to jest cały czas wyzwanie, wiesz, produkcji odpowiedniego kontentu w zależności od tego, w jakim miejscu się jest. I tak jak mówisz, YouTube ma swoje zalety i pozwala robić określone rzeczy, tak i Facebook pozwala robić określone rzeczy, czyli uczestnicy czy użytkownicy tego serwisu są nastawieni na określoną formę przyjmowania treści, która jest szybka, łatwo zjadalna, przyjemna, no i po prostu łatwa.
No i teraz podejdźmy do tego, w sensie pójdźmy dalej w tej refleksji i zobaczmy, czy prawnik jest w stanie w 30 sekund opowiedzieć o jakimś eksperckim temacie związanym ze swoją działalnością po to, żeby takie wideo 30-sekundowe umieścić na Facebooku.
No to jest mega.
Moim zdaniem nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem można w 30 sekund można, nie wiem, no, zachęcić do odwiedzenia sklepu internetowego, w którym się jakiś produkt fizyczny sprzedaje. To można spróbować to zrobić w 30 sekund, no bo większość reklam w telewizji przez ostatnich kilkadziesiąt lat była tej mniej więcej długości albo i nawet krótsze. Natomiast no, to się kompletnie nie klei z budowaniem właśnie zaufania wokół siebie i wizerunku eksperta. Ja na przykład ostatnio, to znaczy od 1,5 miesiąca mniej więcej, robię coś takiego, że też umieszczam natywnie, czy nie w postaci linku do YouTube'a, tylko faktycznie uploadując na platformę, umieszczam swoje wideo też na LinkedInie i tam to się bardzo dobrze sprawdza, w sensie takim, że zasięgi takiego wideo są lepsze niż linki do YouTube'a, co jest normalne, no bo LinkedInowi zależy na tym, żeby tego typu content swój jak gdyby promować. No i na LinkedInie mam podobne wyniki jak na YouTubie, czyli większość ludzi, która już odtworzy film, ogląda go do końca. I to jest okej, tak? No i to wydaje mi się, że to bardzo dobrze właśnie pasuje do budowania biznesu prawniczego czy kancelarii ogólnie.
Okej. No i na sam koniec został nam serwis, który się nazywa Twitter. I on spośród tych wszystkich, spośród tych 5 serwisów, które sobie wymieniliśmy, ma najmniejsze zasięgi. Znalazłem jakąś daną z marca tego roku, że mamy 4,6 miliona użytkowników Twittera w Polsce, czyli w porównaniu do chociaż nie wiem, ile ma LinkedIn, wiesz, bo nie znalazłem danych dotyczących LinkedIna, może też powinienem bardziej pokopać, ale nie znalazłem.
Ja też nie wiem.
Danych, ilu użytkowników LinkedIn ma w Polsce. No ale Twitter ma 4,6. No i to jest dosyć specyficzny serwis, w którym mamy ograniczoną liczbę znaków. Nie możemy sobie napisać dowolnego elaboratu. Znaczy możemy, no, ale on jest podzielony na kilka komunikatów, kilka tweetów. i jakby żywotność każdego tweeta to jest dosłownie chwila. Chwila pewnie liczona, no nie wiem, w minutach. Może przesadzam, no ale naprawdę chwila. I to chwila krótsza na pewno jest niż w Facebooku. Natomiast Twitter jest... myślę, że do momentu, w którym odbyły się wybory prezydenckie w Stanach i w Polsce, te ostatnie, to Twitter cały czas był taką platformą, która pozwalała prowadzić fajne, merytoryczne dyskusje. Pamiętam to dobrze, bo w takich dyskusjach uczestniczyłem i konto na tym w tym serwisie mam od dobrych kilku lat. Natomiast coś złego stało się niedawno. Niedawno mam myśli w okolicach wyborów, bo Twitter w Polsce jest przejęta, czyli bardzo dużo jest dyskusji politycznych i około politycznych, czy insynuacji.
Szymon, pozwól, że ci przerwę na chwilkę i się spytam, bo ja jak gdyby nigdy nie byłem jakimś bardzo
fanem,
aktywnym użytkownikiem Twittera, w sensie takim, że konto na Twitterze mam od dawna, ale jakoś przesadnie nie udało mi się nigdy na tym Twitterze właśnie ani nawiązać jakichś głębszych z kimś relacji, w sensie dyskusji, czy jakiejś znajomości, czy cokolwiek, tak, ani też nie udało mi się zrobić czegoś, o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli uczestniczyć w merytorycznych dyskusjach, bo ja mam, moje własne doświadczenie jest takie, że te 140 znaków, które kiedyś było na Twitterze, a teraz 280, to jest wciąż jednak dosyć mało, jeśli chodzi o możliwość prowadzenia takiej właśnie merytorycznej dyskusji. Możesz mi opowiedzieć, w jakich ty merytorycznych dyskusjach uczestniczyłeś i jak to się stało, że mamy tak, różne doświadczenia odnośnie tego Twittera? Bo ja pamiętam, że już 6 lat temu miałem wrażenie, że na Twitterze w Polsce siedzą tylko i wyłącznie miłośnicy polityki.
No, na pewno tak, bo oni, wiesz, mogą dyskutować w 4-5 słowach i wyrazić swoją opinię.
Otóż to, bo to się świetnie nadaje do takiego dyskursu, co nie?
Ale jeśli chodzi o merytoryczne dyskusje, to pamiętam, na pewno często rozmawialiśmy, jest kilku marketerów w Polsce, którzy zajmują się usługami profesjonalnymi i w sytuacji, w której któryś wrzucał jakiś content, wiesz, do link do swojego artykułu czy jakąś opinię, no to zawsze taka dyskusja wokół pewnego tematu się pojawiała. I wyobraź sobie, no 140 znaków na wyrażenie swojej opinii, to jest dosyć karkołomne wyzwanie i trzeba się naprawdę skupić i dobrze dobierać słowa, dobrze dobierać znaki, spacje, skróty, żeby powiedzieć, co się myśli właśnie w tych 140 znakach. Ale no to jest możliwe i ja pamiętam, że nieraz uczestniczyłem w dyskusjach dotyczących kontentu i tego, jak budować kontent. Po prostu pamiętam i to dalej się dzieje. Teraz coraz częściej widzę dyskusje, w związku z tym, że mój feed to jest feed prawniczy, widzę nawet dyskusje, wiesz, merytoryczne wokół konkretnych przepisów, czy konkretnych pozycji, czy konkretnych orzeczeń, czy cytowanie orzeczeń. Jeżeli ktoś...
Powiedz mi, Szymon, czy to nie jest tak, że finalnie przez to, że jest takie właśnie ograniczenie na Twitterze, to się kończy taka dyskusja na tym, że to jest bitwa na przesyłanie sobie linków?
Nie, zdecydowanie nie. Nawet nie widziałem, wiesz, bitwa na przesyłanie linków, nie, to w ogóle zły kierunek. Coś takiego... masz na myśli, że marki przesyłają linki do siebie, tak? Do swoich jakichś...
Że na przykład zaczniemy dyskutować o tym, czy... Nie wiem, czy można zastosować blockchain w prawodawstwie, no i ty będziesz mi wklejał linki, w których jest powiedziane, że nie można, a ja ci będę wklejał linki, w których jest powiedziane, że można, nie? No i wiesz, i tyle. Natomiast zasadniczo to wcale nie sprawi, że nasze pozycje wyjściowe się jakoś zmienią, tak? Po prostu będziemy się przerzucali linkami, bo mamy 140 czy 280 znaków do dyspozycji.
Ja nie wiem, czy w internecie w ogóle jesteś w stanie kogokolwiek, do czegokolwiek przekonać. Zawsze jest ktoś, kto ma inne zdanie.
Tak jest.
I zazwyczaj w internecie każdy obstaje przy swoim, tylko mówi, co sam myśli. Słuchaj, no skorzystaj z Twittera, czy prawnicy, którzy nas słuchają, mogą skorzystać z hashtaga LegalTT, czy LegalTT i tam pojawią się dyskusje prawnicze. Prawnicy rozmawiają o wielu tematach i zadają pytania, tak jakby to była, wiesz, jakaś grupa dyskusyjna na przykład, żeby to skrócić. Twitter bardzo fajnie pozwala wyszukiwać treść czy content poprzez słowa kluczowe. Jest też miejscem, w którym bardzo często powielana jest dyskusja, na przykład podczas jakichś eventów. Jeżeli kancelaria uczestniczy w jakiejś konferencji, czy w jakichś targach, czy w jakimś wydarzeniu, no to jest duża szansa, że podobna dyskusja toczy się gdzieś w sieci. Jeżeli toczy się gdzieś w sieci, no to najczęściej toczy się na Twitterze. Ponieważ jest szybka, nawet komentarze, wiesz, do prezentacji, która właśnie jest wygłaszana ze sceny, mogą pojawiać się razem z hashtagiem.
Tak, to prawda. To jest duża zaleta Twittera, że zazwyczaj, jeżeli jest jakiś tak zwany oficjalny coverage w internecie jakiegoś wydarzenia, to on raczej będzie na Twitterze niż gdziekolwiek indziej.
No to też jest, wiesz, wynik tego, że komunikacja jest bardzo szybka i to ograniczenie w liczbie znaków wymusza tą szybkość i wymusza jakby sprawne działanie i sprawne odpisywanie. A pytałeś jeszcze o to, czy udało się zbudować jakąś relację. No więc tak. Zdecydowanie się udało zbudować relację. No ja mam znajomych, których mam tylko z Twittera. Mam znajomych, których poznałem na Twitterze i spotkałem ich w realu przy okazji innych wydarzeń. Ale wiesz, to jest też tak, że po prostu trzeba być aktywnym, trzeba tam siedzieć i bawić się w tego Twittera, klikać, odpowiadać, odpisywać.
No właśnie, i teraz właśnie wróćmy tym pięknym kółkiem do tego, od czego zaczęliśmy ten cały nasz dzisiejszy odcinek, czyli do FOMO.
Tak.
I teraz, jeżeli Twitter jest takim miejscem, które wymaga bycia non-stop aktywnym i odświeżanie tego feedu, a to jest trochę takie doświadczenie, które ja mam z Twitterem, tak, że ja bardzo szybko poczułem się, że ten Twitter mnie przytłacza ze względu na to, że jeżeli tylko się wyjdzie z Twittera, to ma się wrażenie, że mnóstwo rzeczy nas omija, bo wyobraźmy sobie, że ten hashtag, który ty przed chwilą zacytowałeś, czyli LegalTT, tak? Jeżeli ja jestem zainteresowany śledzeniem tego hashtaga, i przez, nie wiem, 4 dni nie wejdę na Twittera i nie kliknę na ten hashtag, to powiedz mi, ile naście albo ile set tysięcy postów mnie ominęło?
No, minęło cię naprawdę dużo.
Jakaś kompletnie przytłaczająca ilość tych postów będzie. I to zresztą Twitter tak pokazuje, że jak wchodzisz po jakimś czasie, to widzisz, ile tych postów masz nieodświeżonych, tak? To są jakieś po prostu niesamowite ilości i to na mnie na przykład bardzo źle działało. No dokładnie, tak. I to mnie na przykład bardzo, bardzo mocno przytłaczało i sprawiało, że ja się tak czułem niekomfortowo, w sensie, że z jednej strony czułem się zmuszany do tego, żeby na tej platformie być bardziej często niż bym chciał. Ja rozumiem, znaczy są pewne użycia Twittera, które ja rozumiem. Na przykład rozumiem użycie Twittera jako oficjalnego kanału komunikacji z klientami w sytuacji, w której mamy biznes najlepiej technologiczny, gdzie można używać Twittera jako na przykład kanału do zgłaszania problemów technicznych czy jakichś zapytań, tak? Takiego customer serwisu. To rozumiem, bo przez to, że Twitter jest publiczny i przez to, że ma bardzo dobrą wyszukiwarkę, to jeżeli ktoś inny używający jakiejś tam aplikacji miał jakiś problem i ja kiedyś będę miał ten sam problem, to potencjalnie mogę znaleźć rozwiązanie tego problemu na Twitterze, albo sprawdzić, ile osób ten problem tak samo jak ja ma i jak bardzo to jest szeroki impact, tak, jest tego problemu na innych użytkowników. Natomiast ja osobiście, a podejrzewam, że nie śledziłem aż takiej ilości ludzi, jaką można byłoby śledzić na Twitterze, bo tak jak powiedziałem, no ja bardzo szybko się wymiksowałem z tego Twittera, w sensie takim, że przestałem go po prostu używać, bo przestałem tam wchodzić. Ja myślę, że miałem może klikniętych, nie wiem, z kilkadziesiąt osób, żeby ich tam śledzić i patrzeć od osób i hashtagów naraz, tak?
Okej, no to tu jeszcze jest, wiesz...
Ja już byłem przytłoczony przy tych kilkudziesięciu osobach, tak? No.
Okej. To masz jeszcze jedną bardzo ważną korzyść z tego Twittera. To znaczy, Twitter pozwala docierać do konkretnych osób i z nimi po prostu wchodzić w jakąś polemikę czy dyskutować, a dla kancelarii jest to o tyle ważne, że możesz docierać do dziennikarzy. Wielu dziennikarzy ma swoje konta twitterowe i po prostu z tego miejsca pozyskuje newsy i pozyskuje historie do swoich artykułów. Jeżeli zależy ci na dotarciu, na pozyskaniu czy poznaniu nowych dziennikarzy, no to Twitter jest świetnym miejscem tego, żeby żeby followować, żeby patrzeć, co dziennikarz robi, pisze, jakimi tematami się zajmuje. No i w ramach dyskusji podsyłać mu ciekawe tematy, czy to pochodzące od własnej kancelarii, czy pochodzące z zupełnie innych źródeł. I...
No dobrze, to jest dobry punkt, o którym ja w sumie nie pomyślałem, tak? Że faktycznie w ten sposób można spróbować po pierwsze dotrzeć do ludzi, do których inaczej byśmy nie mieli dostępu w ogóle, a tak. Po drugie właśnie...
Zdecydowanie.
Na przykład mieć dostęp do dziennikarzy, aczkolwiek tutaj znowu troszkę dziegdziu do tej beczki miodu wrzucę. Ja odnoszę wrażenie, że dostęp do dziennikarzy jest coraz mniej ważny, jeśli chodzi o rozwijanie biznesu, a już w szczególności prawniczego.
No, wiesz...
Bo coraz mniej to ma znaczenie. Można samemu sobie publikować, tak? Nie musisz mieć dostępu do dziennikarza, żeby opublikować coś, co jest nośne. Jeżeli ja bym na przykład, ja bym radził kancelariom bardziej zainwestować na przykład w publikacje natywne na LinkedInie w postaci tego LinkedIn Pulse i tak dalej, niż szukać dziennikarzy na Twitterze. Ale to...
No tak, wiesz, jeżeli zależy ci na... no nie wiem, jesteś... wezmę przykład naszego klienta, który ma specjalizację logistyczną, komunikacyjną, powiedziałbym motoryzacyjną. No to nie ma takiej siły, żeby na jakimkolwiek LinkedInie czy na jakimkolwiek Pulsie zrobić takie zasięgi, niż jak się publikuje w jakimś serwisie, na przykład, nie wiem, serwis czy gazeta Flota, która dociera precyzyjnie do tej branży i pozwala się wyświetlić, czy pokazać, czy być opublikowana dokładnie w tej branży, w tych tematach, których dany prawnik chciałby.
No to prawda, aczkolwiek już niedługo to się może zmienić, bo LinkedIn dosyć mocno teraz pcha używanie hashtagów. Jeżeli to uda się LinkedInowi przewalczyć jako taką właśnie metodę docierania do ludzi, których niekoniecznie masz w swoim networku, to myślę, że to może dosyć poważnie zagrozić temu scenariuszowi, który właśnie opisałeś.
Myślę, że nie ma takiej szansy na to, według mnie, bo za obecnością w prasie, oprócz tego, że idą zasięgi, to idzie też marka tej prasy, kontakt do zdecydowanie większej liczby osób niż w Polsce, jakikolwiek LinkedIn Pulse, mówimy o LinkedIn Pulse, tak? Porównujemy do LinkedIn Pulse. Zresztą myślę, że można by z tym polemizować, gdyby prawnik sobie kupił taką flotę, nie mam na myśli taki serwis, czy taką gazetę Flota, tak? Czy jakiekolwiek inne wydawnictwo, które jest związane z jego branżą, czy z jego specjalizacją, no to wtedy tak, okej. Taki krok miałby większy sens niż wydawanie czasu i pieniędzy na tradycyjny PR. No ale słuchajcie, my przeszliśmy do PR-u, a rozmawialiśmy o Facebooku, Twitterze i LinkedInie i nasza lista pięciu pozycji się zakończyła. Natomiast fajnie byłoby usłyszeć od naszych słuchaczy, w jakich oni serwisach są obecni i jakie dla nich, czy dla was serwisy mają sens i zdają egzamin. Ja bym podsumował naszą rozmowę tak, że na 100% LinkedIn, bo jest to cały czas bardzo fajne, jest to teraz przede wszystkim bardzo fajne narzędzie pozwalające dotrzeć precyzyjnie do konkretnych osób. Takie narzędzie, które pozwala rekomendować usługi innych uczestników serwisu, użytkowników serwisu i takie miejsce też, gdzie propozycje biznesowe nie są czymś nienormalnym. czy współpraca biznesowa po prostu tam się odbywa i tam jest. Więc LinkedIn na pewno. Facebook przy założeniach, o których przy posiadaniu z tyłu głowy świadomości o tym, że są cięte, że są małe zasięgi, ale z drugiej strony jest to serwis o największej liczbie użytkowników i dość dużej i dość dużym zaangażowaniu, więc na tego Facebooka po prostu trzeba mieć pomysł i trzeba mieć budżet.
Trzeba przede wszystkim mieć budżet.
Okay.
Ja tu będę obstawał przy tym, że Facebook to powinno się go traktować jak po prostu firmę, do której się idzie i się mówi, ja chcę dotrzeć do takich ludzi, tu są moje pieniądze i skutecznie chcę to zrobić, czyli jak agencję reklamową.
Tak. Jakoś tak chyba pobieżnie przeszliśmy przez Instagrama, tak mi się wydaje.
Bo ja myślę, że Instagrama mogą prawnicy używać, no tak jak na przykład pani Magda Miernik, z którą ostatnio rozmawialiśmy, że jeżeli prawnik się będzie specjalizował w takiej niszy, powiedzmy, prawnej, czy w takiej specjalizacji, która jest dosyć mocno wizualnie powiązana, czyli są to właśnie ludzie kreatywni, fotografowie, nie wiem, filmowcy, no to wtedy tak, ten Instagram może być bardzo dobrym kanałem dotarcia do swoich klientów, ale tylko i wyłącznie w takich akurat konkretnych niszach, tak? Więc myślę, że dlatego pobieżnie przeszliśmy po nim, bo jest dosyć specyficzny, tak?
Czy ja bym, wiesz, przy Instagramie oczywiście zdjęcia i tak dalej, to jest rzecz bardzo ważna, natomiast myślę, że Instagram bardzo mocno idzie w... Przynajmniej ja zacząłem korzystać z tego serwisu niedawno i wydaje mi się, że on idzie w kierunku stories, tak? Czyli tych krótkich form wideo, które są na serwisie obecne 24 godziny i po tych 24 godzinach znikają. I mam wrażenie, że całość komunikacji czy rozwój tego, rozwój Instagrama idzie właśnie w kierunku takiego streamowania życia na
może
żywo.
I tak, natomiast właśnie widzisz, nawet, znaczy ja zgadzam się z tobą, że to pewnie w tą stronę wszystko zmierza i Instagram będzie coraz bardziej pchał użytkowników do tego, żeby używać właśnie stories i... Natomiast to jest ten taki właśnie aspekt tej komunikacji, który mi się bardzo nie podoba, tak? Bo ja uważam, że to jeżeli portal social media jest stworzony w taki sposób, żeby podsycać właśnie to FOMO, czy Fear of Missing Out, to już jest źle, tak? To jest zła motywacja i to się bardzo słabo będzie nadawało w przyszłości do budowania biznesu, bo budowanie biznesu to jest tak, jak ja już tutaj dzisiaj raz mówiłem, to jest przede wszystkim budowanie relacji i zaufania z klientem. I tego nie da się zrobić znikającymi w 24 godziny wiadomościami, tak? To się bardzo dobrze będzie nadawało do tego, żeby rozwijać, nie wiem, no dostęp na przykład do osób bardzo znanych, bardzo dużej rzeszy fanów, tak? Czyli na przykład jeżeli ktoś, kto jest fanem Beyoncé, chce sobie obejrzeć, jak Beyoncé się przygotowuje do koncertu, no to wtedy spoko. Insta Stories jest jak najbardziej bardzo fajny do tego i bardzo fajnie, że to znika po 24 godzinach, bo jak Beyoncé już zagra ten koncert, no to już jest content, który to już jest po ptakach, tak? To już jest content, który jest stary, który nie jest interesujący, bo będzie zaraz następny koncert albo następny jakiś event, w którym Beyoncé weźmie udział. Natomiast dla prawnika, no tak średnio mi się to podoba. O ile uważam, że do budowania własnej marki osobistej dzisiaj w Polsce Instagram i Insta Stories może być fajny, bo można, tak jak kiedyś o tym mówiliśmy tutaj na podcaście, że można na przykład robić stories z pójścia do sądu, tak, czy z wokandy, czy z takiej codziennej działalności prawnika i w ten sposób uchylać trochę tej takiej kuchni tego zawodu. No to pod tym kątem tak, natomiast na pewno nie do budowania jakiejś takiej większej, powiedzmy, eksperckiego wizerunku, czy właśnie relacji zaufania z klientem, bardziej do pokazywania takiego back-office'u.
Dobre stwierdzenie, no i fajne, bo wiesz, bo to też jest sytuacja, w której pokazujesz, że prawnik jest człowiekiem z krwi i kości, znaczy ma swoje biuro, ma swoje życie poza
biurem.
Że prawnik
też jest człowiekiem.
Tak, człowiekiem, że tak. Prawnik to też człowiek. I słuchajcie, to zamknijmy ten temat Instagrama, bo do podsumowania został nam jeszcze YouTube i Twitter. I tego YouTube'a, ja się sam muszę przekonać do niego, do tworzenia tej treści YouTube'owej, bo wiem, że wszędzie wszyscy wokół mówią, że teraz jeśli chce się budować społeczność, to przede wszystkim wideo, potem wideo, jeszcze raz wideo. Więc coś w tym musi być, coś w tym YouTube'ie musi być. Ja mam tylko obawę dla każdej kancelarii, która wchodzi w YouTube'a, że on jest może nie tyle próg wejścia technologiczny jest duży, no bo rzeczywiście ostatecznie możesz wziąć telefon, kamerę z telefonu.
Nie, no więc właśnie, ja myślę, że ludzie myślą, że próg wejścia jest duży, natomiast ja myślę, że tak naprawdę o wiele trudniejsze do przeskoczenia na początku nie jest to, że nie mamy sprzętu, tylko bardziej trudne jest to, żeby ogarnąć siebie i swój stres i coś takiego.
I to właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj prawnicy będą mieli dużo wątpliwości, czy dużo obaw przed tym, jak wychodzą, jak wypadają przed kamerą, czy dobrze, czy źle, czy są dobrze ubrani, czy źle ubrani, wiesz, czy to jest...
Ja tu bym tylko chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo ja na przykład zacząłem kręcić vloga, po pierwsze dlatego, że chciałem być jak Casey Neistat, bo to mi się bardzo spodobało, ale po drugie też z taką drugą myślą, że chciałem troszkę bardziej się właśnie oswoić z kamerą i w ogóle z wystąpieniami medialnymi tego typu, takimi bardzo ad hoc, żeby nie czuć się zestresowanym, jeżeli ktoś mnie nagle poprosi o to, żeby wyjść na scenę i coś powiedzieć, czy żeby w jakimś takim bardziej publicznym setupie siebie zaprezentować. I do tego YouTube się bardzo mocno nadaje i myślę, że w szczególności w zawodzie prawnika, gdzie jednak te umiejętności oratorskie są ważne i gdzie no siłą rzeczy czasami będziemy w takiej sytuacji, w której wszystkie oczy są na nas skupione, na przykład na sali sądowej, No to ten YouTube może pomóc oswoić się właśnie z wystąpieniami publicznymi, z własną tremą, z tym, żeby się nie przejmować tym, że cała uwaga chwilowo jest na nas i tak dalej, więc to może być też takie fajne narzędzie do oswojenia się no, po prostu z czymś, co moim zdaniem jest częścią zawodu prawnika.
Tak, tu się zgadzam i piąty serwis, o którym rozmawialiśmy, to jest Twitter, który tak. Podsumowując, na pewno jest dobry do tego, żeby uczestniczyć w dyskusjach, na pewno jest dobry do tego, żeby dotrzeć do dziennikarzy, ale też ja na to mówię na taką grupę osoby wpływowe, które zazwyczaj mają swoje konta na Twitterze. Ale jest też minus tego serwisu w postaci, jak to się brzydko mówi, gówno burzy politycznej i tych wpisów okołopolitycznych, które zazwyczaj nie mają niczego, nic za sobą dobrego nie niosą w 90% przypadków. Więc myślę, że jeżeli, drogi prawniku, wybierasz sobie serwisy, czy zastanawiasz się, w jakich serwisach społecznościowych uczestniczyć, czy w jakich tworzyć swoje konta, to na pewno nie twórz kont we wszystkich. Wybierz te, które odpowiadają tobie i grupie docelowej, której chcesz dotrzeć, i formacie, w jakim chcesz publikować swoje treści, bo to może być tekst, mogą być zdjęcia, może być wideo, może być audio, może być podcast. W sumie podcast jest również jakimś narzędziem społecznościowym.
No właśnie, o podcastach tak. Jeszcze nie powiedzieliśmy. Ja chciałem też właśnie zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś się zastanawia, co dzisiaj zrobić tak od zera i właśnie w jaki sposób zacząć budować swoją markę osobistą albo właśnie swój biznes, to podcasty też są bardzo mocnym medium. I myślę, że...
Bardzo rosnącym, co widać po naszych zasięgach.
Tak, po pierwsze rosnącym, znaczy na świecie i w Polsce, to szczególnie w Polsce dopiero ostatnio te podcasty zaczynają się robić bardzo popularne i to jest bardzo fajny trend, który mi się podoba. Przede wszystkim podcasty mają tę zaletę, że w przeciwieństwie właśnie do reszty social mediów, o których dzisiaj powiedzieliśmy, nie budują czegoś takiego jak FOMO, tak? Czyli w podcastach po pierwsze tak. Można słuchać podcastu, robiąc coś innego przy okazji, na przykład prasując albo jadąc do pracy, a druga sprawa bardzo ważna jest taka, że to użytkownik decyduje, kiedy będzie konsumował treść z podcastu, tak? I dzięki temu ma kontrolę nad tym, tak? To nie jest tak, że ja muszę być przy tym teraz, podcaście, tak. Bo jak nie, to mnie coś ominie. Tak, tylko po prostu sobie włączę go, kiedy będę chciał.
I ten, no właśnie, włączysz, kiedy będziesz chciał, w momencie, w którym będziesz chciał, i czy to najczęściej na treningu, czy w drodze do pracy, czy na jakimś spacerze, czy po prostu w podróży.
Także, żeby nie zakończyć tego podcastu tak, jak ja strasznie nie lubię, jak się kończą podcasty albo jak się kończą artykuły, czyli mówiąc, że no w sumie tu jest 5 czy 6 różnych portali social media i możecie sobie wybrać, co chcecie dla was i to jest decyzja po waszej stronie i po godzinie konsumpcji nagle się okazuje, że na żadne pytanie nie odpowiedzieliśmy. To ja, Jerzy Rajkow-Krzywicki, polecam początkującym przedsiębiorcom i prawnikom wejście w 3 miejsca. W LinkedIna, w YouTube'a i w podcasting. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, to ja, Szymon Kwiatkowski, polecam LinkedIn, Instagram i Twitter.
Dziękujemy bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie. Dzięki.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść share'a na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.